Refleksje o jednorodności. Jest to piąte rozważanie z cyklu Refleksje nad tym, co istotne. Na początku mówiliśmy o predestynacji, o przeznaczeniu, czyli o połączeniu wszechwiedzy Boga i naszego wyboru, naszej decyzji. Mówiliśmy również o wieczności, ale rozumianej w kategoriach pełni, zupełności, całości, czyli doskonałego życia bez końca. Ostatnie rozważanie dotyczyło trójjedyności i Boga, i człowieka. Trójjedyności, która jest warunkiem wkroczenia transcendentnego Boga w doczesność, w Boga Stwórcę, w Boga, który wszystko przewyższa, w naszą doczesność, by uratować zgubionego człowieka. I pod koniec tego rozważania powiedzieliśmy, że dzięki tej trójjedności natury człowieka, dzięki odrodzeniu w Chrystusie, człowiek nie musi być skazany na swoje, jak to bym powiedział, marne bytowanie. Mówiliśmy, że nie musi jak kret, a nawet kura, która korzysta co prawda z dóbr dziennego światła, ale jednak jest ograniczona do swego podwórka. Człowiek, który w Chrystusie Jezusie ma nowe życie już tu na ziemi, jak orzeł się może wzbijać w przestworze i korzystać z wolności dzieci Bożych. I chcemy dzisiaj zaznaczyć, że ten stan jest czymś darowanym. Ten stan tej wolności Bożych dzieci jest uzależniony od jednorodności, od jedności, ale też i jednorodności z dawcą życia. Bo to, co mamy, jest uzależnione od trwania w nim, nie od jednej decyzji, ale od wszystkiego, co po tej decyzji następuje, czyli od nieprzerwanego trwania w łączności z głową. I jako ciało Chrystusa jesteśmy udziałowcami życia. Nie jesteśmy posiadaczami, lecz jesteśmy zależni od Chrystusa. I stąd, mówiąc o jednorodności, mówimy o czymś unikalnym. Gdy spojrzałem do encyklopedii, to znalazłem tam takie ciekawe definicje. Jednorodność to jest wykazywanie jednakowych właściwości. A więc chodzi o substancję jednorodną, która jednak stała się z mieszaniny. A więc jest mieszaniną. I tam jest kilka składników, ale jednak przy pomocy wzroku albo prostych przyrządów jak lupa czy mikroskop nie możemy wyróżnić tych poszczególnych składników. Na przykład, gdy rozpuścimy sól w wodzie, to najpierw widzimy kubkę soli w tej wodzie, chwilę pomieszamy i sól nam znika. Natomiast woda jest nadal jednorodna, jest wodą. Gdy patrzymy, nic się nie zmieniło. Gdy posmakujemy, dopiero zauważamy różnicę. Podobnie jest z powietrzem, które przecież nie jest jednorodne, to nie jest sam czysty tlen. A te wszystkie składniki tworzące je sprawiają, że patrząc na nie, gdy jest czyste powietrze, żadnym dymem czy czymś nie, czy mgłą nie zasnute, to widzimy po prostu czyste powietrze, ale nie wiemy, jakie tam są składniki, jakie są proporcje między nimi. Po prostu jest to dla nas jedna, jednorodna substancja, jest to powietrze, którym oddychamy. Albo stal, gdy powstaje w hucie, to nawet nie wiemy, co tam jest wrzucane, ale wiemy, że jest ruda żelaza, różne inne składniki i w końcu wychodzi gotowy produkt i używamy ją i widzimy ją w codziennym naszym życiu i widzimy tylko stal, ale przecież ta stal się nie pojawiła prosto z ziemi, ale została wytworzona z kilku składników. A więc jest to mieszanina składników, która tworzy jakąś jednorodną substancję. I on się zalicza do tak zwanych układów jednofazowych. I przywołuję tutaj definicję ze słownika języka polskiego, że układ jednorodny, jednofazowy to jest taki układ, w którym występuje tylko jedna faza. A więc układ wytworzony przez jedno lub kilka substancji chemicznych i one są w tego samego stanu skupienia, a więc są jednorodne, gdy chodzi o stan skupienia. A więc nie łączymy powietrza ze stalą. Owszem, powietrze jest potrzebne, żeby przetopić tę rudę, ale powietrza w stali nie ma. A więc one są tego samego, jeżeli tam wrzuca się jakiś złom, wrzuca się rudę żelaza, to razem się potem przetapia, wymiesza i gdy się wylewa, gdy potem się walcuje, to powstaje konkretny jakiś półprodukt metalowy, stalowy i on jest wtedy jednofazowy. Gdy patrzymy na tę sprawę, o której mówimy, to przywołuję takie wersety z pierwszego listu Jana i z Ewangelii według Mateusza. I cóż czytamy w pierwszym liście Jana, trzeci rozdział i pierwsze wersety? Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, ujawni, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jaki jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. I spójrzmy właśnie z tej perspektywy tych definicji jednorodności na te wersety. A więc jesteśmy Bożymi dziećmi, czyli ludźmi Bożego rodu, jednorodni z Bogiem. Bóg w nas, my w Nim, Bożymi dziećmi jesteśmy, czyli niejako jak nasze dzieci, wnuki mają nasze geny. I się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. A więc gdy będą na nas patrzeć w sposób prosty, bez żadnych szczególnych urządzeń, to się okaże, że podobni do Niego będziemy. Będziemy tacy jak Jezus. Nie będziemy Jezusem, nie. Podobnie jak i mąż i żona są jedną istotą, jednym ciałem, ale tu jest ona, tu jest on. A więc mąż nie jest żoną i odwrotnie. Będziemy do siebie podobni, będziemy tożsami, będziemy jednorodni, ale to jest jednofazowa substancja, że tak powiem, jednofazowa osoba, ale jednak gdy się przyjrzymy dokładniej, bliżej, gdy dokonamy różnych analiz, to potem i poszczególne składniki, jak w powietrzu, jak w stali, czy w tej wodzie, gdzie są rozpuszczone różne minerały, możemy potem wyodrębnić poszczególne składniki. I pierwszy list Jana, 4 rozdział, 15 wiersz niżej, że każdy, kto wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg. Podkreślam wyraz mieszka. A więc w nas mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu. Zauważmy te dwa miejsca, te dwa zdania, gdzie jest wyraz mieszka. Mieszkać w Bogu, a potem mieszkać w miłości. Mieszkać w Bogu i w miłości, a Bóg w Nim. I w tym miłość do nas doszła do doskonałości, do pełni, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy w tym świecie. Zauważmy, mówimy o jednorodności i stąd w dzień sądu nie będziemy uciekać jak kret i chować się w dziury, w rozpadliny skalne, ale będziemy spokojnie patrzeć w twarz Boga bezpośrednio, bo ta jednorodność sprawi, że jako Jego dzieci, jako oblubieńca Chrystusa możemy spokojnie czuć się u siebie w domu przed obliczem swego Ojca. Jaki On jest, tacy też i my dzisiaj jeszcze w drodze, w pielgrzymce, na tym świecie jesteśmy, a więc Jego rodu, Jego rodzaju jesteśmy. No i Mateusz 5 rozdział, 13 wiersz i następny. Wy jesteście solą ziemi. Zauważmy, jesteśmy światłością świata, za chwilę będziemy czytać. Jesteśmy, nie mamy być, to nie jest zobowiązanie, ale stwierdzenie faktu. Jesteśmy solą ziemi, która nie może zwietrzeć. Też jesteśmy światłością świata, które się nie może ukrywać, tylko musi świecić. A więc jednorodność jest to coś bardzo ważnego, gdy chodzi o naszą tożsamość. Kim jestem? Jestem dzieckiem Bożym. Bóg mieszka we mnie, a ja w Nim. I dzięki temu mogę na tym świecie wykonać Jego dzieła w Jego imieniu na miejscu Chrystusa. Głosimy, jednajcie się z Bogiem, czyli dochodźcie do jedności z Bogiem, dochodźcie do jednorodności z Bogiem. I takich kilka prostych stwierdzeń, które dobrze znamy, że właśnie Boża istota, trójjedyna Boża istota jest jednorodna. O tym mówiliśmy w poprzednim wykładzie, a teraz tylko przywołam dwa takie zdania z Ewangelii Jana, rozdział 10 i 12. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, mówi Pan Jezus. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Również należy podkreślić jednorodność istoty człowieka, który jest również trójjedyny, jak jego stwórca. I pamiętamy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na swoje wyobrażenie, swoje podobieństwo. Jako i mężczyznę, i niewiastę. I to jest właśnie człowiek. Mężczyzna i niewiasta, które też i w małżeństwie tworzą jedną istotę. I apostoł Paweł, gdy odkrył z tej prawdziwej pobożności przez odrodzenie w Chrystusie Jezusie, przez działanie Ducha Świętego w sobie, odkrył, jaka jest rzeczywistość, to też i napisał 1 Koryntian 2 rozdział 11 wiersz: któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha człowieczego, ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. I potem dalej mówi, że myśmy otrzymali ducha nie świata, ale Ducha Bożego, abyśmy wiedzieli, czym Bóg nas łaskawie obdarzył. I to właśnie jest ta podstawa jednorodności z Bogiem, że Duch Jego z naszym Duchem się łączą, Duch Boży poświadcza naszemu Duchowi, że Bożymi dziećmi jesteśmy. On nam też mówi to wszystko po to, abyśmy na tym świecie mogli coś dla Boga wykonać. No i jeszcze, gdy chodzi o człowieka, jego istotę, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 23, a sam Bóg pokoju niech was w zupełności, całkowicie poświęci. I cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc jednorodność istoty człowieka. A teraz przejdźmy do jednorodności małżeństwa. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją, tych dwoje będzie jednym ciałem, jedną istotą. A więc Księga Rodzaju o tym mówi, Pan Jezus w Ewangelii według Mateusza, a też i apostoł Paweł w liście do Efezjan, 5 rozdział. I to właśnie jest ta tajemnica, wielka tajemnica, gdy chodzi o małżeństwo, a również gdy chodzi o Kościół, mówi apostoł Paweł. I stąd przejdziemy teraz do jednorodności Kościoła, co nas najbardziej już dzisiaj interesuje. A więc Jezus Chrystus na ziemi ma swoje ciało. On jest głową i ta głowa z ciałem muszą być jednorodne, czyli mieć te same właściwości. Powiedzielibyśmy być w tej samej fazie, jak to wynika z definicji jednorodności, a więc być jednej fazy, być już sobą scaleni, tak jak powietrze, jak stal, czy jak też ta woda osolona. Pamiętamy, jak Pan Jezus miał trudności, aby się porozumieć z uczniami. Na przykład, gdy mówił im o nauce faryzeuszy, czyli o obłudzie, i nazwał tę obłudę kwasem. A oni w tym czasie myśleli o kwasie chlebowym i o chlebie i ślinkę przełykali, bo zamiast o faryzeuszach i o ich obłudzie myśleć, to się zastanawiali, czy już wreszcie będzie drugie śniadanie. Albo gdy Pan Jezus musiał nazwać swego apostoła szatanem, czyli przeciwnikiem. Dlatego, że jak później powiedział, nie myślisz, Piotrze, po Bożemu, o tym, co boskie, ale myślisz o tym, co ludzkie, czyli myślisz po swojemu. Nie jesteś ze mną w tej chwili jednorodny. I wiemy, że Piotr później też miał odwagę powiedzieć, tak odruchowo powiedział, nie znam tego człowieka. Więc zobaczmy, jak skrajnie można dojść postawy, gdy tej jednorodności w nas nie ma, tego zlania się, zlepienia się nie ma, gdy stal cały czas mówi, nie jestem stalą, ale jeszcze mam ten i inny kawałek wspaniałej rudy, czy wspaniałego jakiegoś złomu i cały czas, no więc to jest niemożliwe. W tamtym ogniu hutniczym to wszystko zostało przetopione, żużel został odlany i wreszcie się pojawiła i została wywalcowana dokładnie taka blacha, o jaką chodziło. Albo inne miejsce z Ewangelii Jana. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Więc nie są w stanie tego przyjąć, zrozumieć, dlatego że jeszcze nie są z nim jednorodni. I pamiętamy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział i pierwsze wersety, 6, 7, 8, gdy Pan Jezus im mówi o Królestwie Bożym, o tym, co ma się wydarzyć, a oni się go pytają, czy on odnowi państwowość Izraela. Więc mówi, to jest nie wasza rzecz, nie wasza sprawa. Ojciec to ma w swojej ręce, w swojej władzy. Wy przyjmiecie moc Ducha Świętego. I stąd, gdy tak raz myślałem nad tą sprawą, to przywołałem sobie rozdział 17 Ewangelii Jana, cały rozdział 17. I w konspekcie, który jest dołączony, ja ten rozdział tu mam podany, też i kolorami zaznaczyłem różne wyrazy, również dałem te pewne cyferki, a więc odsyłam do konspektu. Ja tylko to tak pokrótce omówię, ale nie będę wchodził w szczegóły. A więc pierwszy werset nam powiada: Ojcze, uwielbi swego Syna po to, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak dałeś władzę Jemu nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. I tutaj zaznaczyłem kolorem zielonym te 12 razy ten wyraz aby. Jest to wynik czegoś, co wcześniej następuje. Uwielbi swego Syna, by Syn uwielbił Ciebie. Dałeś Mu władzę nad wszelkim ciałem, aby On też dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. Albo Ojcze, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak i my. A więc muszą być zachowani przez Ojca w imieniu Chrystusa, by mogli być jednością. To teraz mówię do Ciebie, aby oni mieli moją radość w pełni. Poświęcam siebie samego, by i oni byli poświęceni w prawdzie. Proszę o tych, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ale spójrzmy, że wcześniej coś się dzieje, wcześniej jest coś inwestowane, coś jest dawane po to, by było to aby, by był ten skutek, był ten wynik. Podobnie dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. A więc, by być jedno z Bogiem, trzeba wcześniej mieć udział w Jego chwale, w Jego uwielbieniu. Ja w nich, a Ty we mnie, Ojcze, aby byli doskonali, dojrzali w jedności. A więc nie będzie jedności między nami, jeśli wcześniej nie będziemy w Chrystusie Jezusie. Więc nie ma sensu żądać jedności, a nie być w Chrystusie Jezusie. Trzeba wykonać pracę nad tym pierwszym warunkiem. Dopiero potem skutek się pojawi. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, by oglądali moją chwałę. A więc najpierw Ojciec musi nas do siebie przyciągnąć, musimy do Niego dojść i dopiero będziemy w stanie oglądać Bożą chwałę. Objawiłem im imię Twoje i objawię, by miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. I tak można byłoby wszystko komentować. To jest piękny tekst, materiał do kazania. Ale ten rozdział nie mówi o obowiązku jedności, lecz mówi o tym, co Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie, abyśmy mogli być jednorodni z Nim. No i jak to się działo w przypadku apostołów i innych wierzących? Oni nic nie wiedzieli, co się wydarzy. O tym Stary Testament nie mówił w szczegółach, tylko zapowiadał i Pan Jezus zapowiadał. A więc na polecenie Jego wszyscy zeszli się jednomyślnie razem do wieczernika i tam się modlili jednomyślnie. Aż nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli razem na jednym miejscu i coś się stało. Nagle do ich wnętrza wstąpił sam Bóg. Wcześniej Bóg był z Mojżeszem, był z prorokami, był z apostołami, Jezus był z nimi i cały czas to wszystko sprawiało, że oni tu, a Bóg tutaj. Nawet i Jan mógł na piersiach Jezusa skłonić swoją głowę, ale on był na zewnątrz, Jezus był obok i dopiero nastąpiło zewnętrzne jakieś połączenie, gest tej przyjaźni, zażyłości. I nagle pojawia się coś bez precedensu. Bóg wchodzi do wnętrza człowieka i to staje się widoczne, jest bardzo hałaśliwe, bardzo przejmujące i tłumy są tym porażone. Tłumy są zachęcone i słyszą, że nagle ci ludzie mówią o wielkich Bożych rzeczach. I teraz co się działo, czytamy w Dziejach Apostolskich, rozdział drugi, że oni trwali w nauce apostolskiej, więc we wszystkim tym, co mówił Jezus, co przekazywali apostołowie, trwali we wspólnocie, więc ta jedność, ta koinonia, to przebywanie razem, trwanie w łamaniu chleba, w modlitwach. Ich dusze, a więc ich wnętrza były ogarnięte Bożą bojaźnią, liczyli się z Bogiem, liczyli się z apostołami. Działy się znaki i cuda przez apostołów, a więc Jezus potwierdzał ich słowo znakami i cudami. Więc widzimy, jest cały czas jednorodność. Chrystus przejawia swój akompaniament. Oni głoszą słowo. Jak w tej chwili sobie wyobrażam, jakiś śpiewak stoi na scenie i śpiewa, ale cała orkiestra mu towarzyszy. Znaki i cuda są tym właśnie elementem towarzyszącym. Jest jednorodność działania. Głowa i ciało działają, z tym, że głowa jest zawsze głową, nie jest ciałem. Ciało jest zawsze ciałem, nie jest głową. Ja teraz tak nawiązuję, bo dzisiaj rano ktoś do mnie zatelefonował i pewną książkę sobie przeczytał i tak jest zaniepokojony, gdy w pewnej książce autor zachęca, abyśmy odważnie wykonywali Boże dzieła na tej ziemi w imieniu Chrystusa i wręcz tak w domyśle jest, bo jesteśmy Chrystusami na tej ziemi. Nie wiem, czy jest to powiedziane dosłownie w tej książce, ale on takie odnosi wrażenie, ale sądzę, że autor chyba chciał to tylko mocno podkreślić, a nie stwierdzić, bo nigdy stworzenie nie będzie Bogiem, a Bóg nie będzie stworzeniem. Nigdy głowa nie będzie ciałem, a ciało głową. Ale jednorodność sprawia, że to, co ma głowa, ma również i ciało. I dalej czytamy, że wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne, majątności swoje sprzedawali, rozdzielali, jak komu było potrzebę. A więc tak się zachowywali ci ludzie, gdy doświadczali, napisałem to w skrypcie, nadzwyczajnej codzienności. Codzienność, lecz nagle stała się ona inna, odmienna od poprzedniej, stała się nadzwyczajna. I my też tak to tego doświadczamy, gdy się nawrócimy, gdy przeżyjemy chrzest Duchem Świętym, gdy Bóg nam coś ukaże, rozraduje, nagle widzimy nadzwyczajność w naszych zwyczajnych dniach. I codziennie, jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamali chleb po domach, ten pokarm przyjmowali z weselem, w prostocie serca chwaląc Boga i się ciesząc przychylnością całego ludu. A Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. A więc co zrobić, aby ludzie byli zbawieni? Po prostu przeżywać radośnie tę nadzwyczajną codzienność jednorodności z głową? Prosta odpowiedź. Oni po to jednomyślnie chodzili do świątyni, dlatego mieli nabożeństwa, by podtrzymać tę jednorodność i z głową, ale również i z sobą nawzajem. Dalej czwarty rozdział powiada, że u wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. I tam jest piękna gra słów w oryginale. Coś jak symfonia. A więc sym to jest coś połączonego razem. Razem, zgarnięte razem. I dźwięki, symfonia, więc razem zgarnięte dźwięki. Razem zgarnięte serca, razem ogarnięte, zgarnięte dusze tych ludzi. I czytamy, że z wielką mocą dawali świadectwo o czym? O swoim nowym życiu? Nie. O zmartwychwstaniu Jezusa. Wywyższali Jezusa, wywyższali głowę. Ciało zawsze dba o głowę. Głowa sama siebie nie myje, tylko ręce myją głowę. Pamiętacie, jak to było pod prysznicem wczoraj, gdy się kąpali? A więc, kochani, to jest właśnie jednorodność i współdziałanie. Wywyższali głowę, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. No i gdy patrzymy na ten skutek jednorodności ich z Panem, każdy oddzielnie stara się być jednorodny z Chrystusem. W prywatnej swojej komorze modli się Ojcze nasz, nie Ojcze mój, mimo że sam w tej pokoju sam się modli, ale myśli, że i on jest ojcem i tego brata, tej siostry, tamtego i owego. A więc jest jednorodność i z Chrystusem osobista, ale jednorodność nawzajem z innymi braćmi i siostrami. I wtedy piąty rozdział nam powiada, że przez ręce apostołów się działo wiele znaków i cudów. Zgromadzali się jednomyślnie w przysionku Salomona, a z postronnych nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć. A więc to jest ta jednorodność, która sprawia, że inni obcy już nie mogą się przyłączyć. Ruda się nie może przyłączyć, jakaś tam inna elementy jakiegoś złomu się nie mogą przyłączyć. Muszą się znaleźć w tym samym piecu hutniczym, zostać przetopione, zlane, dopiero utworzą jednorodną stal. I stąd przybywało wielu wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. A więc działy się wspaniałe rzeczy, bo lud Boży był jednorodny. I ten fragment piątego rozdziału dziejów to jest trzecim z kolei podsumowaniem. Pierwszy był w drugim, drugi był w czwartym, podsumowaniem dotyczącym życia pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Jest tam mowa o znakach dokonywanych przez apostołów. Jest mowa o życzliwości ludu dla apostołów, a też jest mowa o rozwoju młodego Kościoła Chrystusa. I to budziło podziw i szacunek. Wrogość wśród nieprzyjaciół, ale podziw i szacunek budziło co? Jednorodność. Nie tylko jedność wymuszona. Jedność, powiedzmy, ekumeniczna. Jedność polityczna, religijna. Nie. Jednorodność w Jezusie Chrystusie, aby oni w nas byli jedno. Jaki wniosek? Ta jednorodność zaowocowała dynamiczną ewangelizacją. Ale to była jedna strona. Ale piąty rozdział, co pominąłem na samym początku, mówi również o nieprzyjemnych zdarzeniach. I one również były próbą, sprawdzianem dla tej jednorodności. I nieraz podkreślałem i podkreślam, gdy podczas rozmowy duszpasterskiej umiera mąż, a potem żona. Dlatego, że zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu. I Ananiasza wyniesiono, potem i Safira o tym słyszy, dalej kłamie w żywe oczy i ją też wynoszą. I co teraz zrobi lud Boży, zborownicy? Co powiedzą o Piotrze, o tym wydarzeniu? To był sprawdzian ich jednorodności, by stanąć mężnie po stronie Chrystusa, nie Piotra, nie. To Duch Święty ukarał. Piotr tylko po prostu był tym widzialnym znakiem. I to jest również sprawdzian dla nas, pastorów, dla kaznodziejów, dla duszpasterzy. Pamiętajcie, kochani, gdy są takie sytuacje, to musimy nie tak szybko się wypowiadać, ale się zastanowić, co Chrystus chciał przez to wydarzenie powiedzieć, i stójmy jednorodnie, mężnie za swoim duszpasterzem. Oczywiście pod warunkiem, że wszystko jest w porządku, że jest to mąż Boży, ale niepochopnie osądzajmy, dlatego że tutaj Chrystus dba o jednorodność jego ciała i głowy. A potem jest drugi sprawdzian, rozdział 6 Dziejów, gdy trzeba ustalić priorytety w zborze. Czy właśnie apostołowie mają biegać po domach i się zajmować wdowami, które potrzebują opieki? I spójrzmy, że nagle oni powiadają: przyjrzyjcie się sobie nawzajem, znajdźcie ludzi właściwych, godnych i ich tu przyprowadźcie, a my ich ustanowimy. To są precedensy, tego nie było wcześniej. Coś podobnego, jak Mojżesz zrobił za poradą swojego teścia. Nie sam miał sądzić, ale miał sądzić naród, rozsądzać ich problemy, ale miał powołać 70 innych jeszcze do pomocy. I to się stało. I zbór nagle jednomyślnie znaleźli ludzi właściwych, pełnych wiary i mocy Ducha Świętego, przyprowadzili i potem to stało się już elementem rozwojowym dla całego Kościoła, dla całego zboru. No i jakie wyzwania są na dzisiaj dla nas? Pomyślmy, kochani, spójrzmy też do konspektu i tam mamy kilkanaście wersetów na ten temat. 12 rozdział Rzymian, 5 wiersz mówi: tak też i my wszyscy, czyli każdy oddzielnie, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. I to jest wyzwanie. Razem jesteśmy zlani w tą jedną substancję, mimo że każdy jest jednak oddzielną jednostką, ale zlani jesteśmy w jedną substancję, tworzymy ten jednorodny układ, jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. I stąd 1 Koryntian, 1 rozdział, Paweł powiada: proszę was, bracia, ja dodam i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni. Pamiętajmy, to jest pisane do zboru, który się dzielił na cztery grupy, cztery zbory. By nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni, nie zespawani, jak się dwa kawałki metalu spawa na siłę, trzyma się imadłem, w imadle i się spawa, aż nie mogą się potem rozstać, ale żebyśmy byli dobrowolnie zespoleni. Czym? Jednością myśli i jednością zdania. To są głębokie sprawy. Ja teraz nie wchodzę w nie, może innym razem. Ale wyraz zespolenie jest ważny, a również jedność myśli, jedność zdania. Ale przejdę dalej, 12 rozdział Koryntian, 1 listu. Bo jest jedno ciało. Członków ma wiele. Ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, jak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy zanurzeni, ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Teraz pomyślcie o tej wodzie i o tej soli, która się razem wymiesza. I ta sól już teraz nie jest solą i nie jest wodą. A teraz też i woda już nie jest tą wodą, którą miała być. To jest teraz woda osolona, a gdy będzie soli dużo, to będzie roztwór. Już nie będzie woda, to będzie roztwór. A wiemy, że podobnego roztworu się używa na przykład w akumulatorach, to wtedy już nie jest woda, to jest po prostu elektrolit, który jest potrzebny w tym urządzeniu. A więc napojeni jesteśmy jednym duchem i nasza tożsamość jest teraz nierozerwalnie związana z Chrystusem, nie ze mną samym. Bo i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma, więc jest nas wielu, ale tworzymy jeden układ, jednorodny układ, jedną substancję, jedno ciało, jeden Kościół, którego głową jest Jezus Chrystus. A to wszystko jest z Boga. 2 Koryntian 5 rozdział. To wszystko jest z Boga, który nas z sobą pojednał. A ja bym teraz powiedział, ujednorodnił. Tak. Jesteśmy tego samego rodu. Tej samej generacji, pokolenia. Te same geny mamy. A więc jesteśmy ujednorodnieni z Bogiem przez Chrystusa. I Bóg poruczył nam słowo czego? Pojednania, czyli jednorodnienia innych ludzi, grzeszników. Tam gdzieś ruda leży jakaś, jakiś złom leży. Ale Bóg mówi, idź, głoś. Głosimy wtedy do martwych kamieni, a one krzyczą, Hosanna. Głosimy do pustej jakiejś doliny, a tam powstają kości, które się odlekają w skórę, w mięso. Kochani, następuje Duch Święty i wielka armia razem rusza się jednoczy. To jest właśnie dzieło dla nas przeznaczone, ale wykonywane przez nas w Jezusie Chrystusie. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, czyli ujednorodnił. Daje szansę nam wszystkim, nie zaliczając im ich upadków i grzechów. I nam powierzył to słowo pojednania, jednorodnienia grzeszników z żywym, świętym Bogiem. Dlatego też w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Głosimy, trudzimy się, jakby sam Bóg przez nas upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To jest wielkie wyzwanie dla każdego grzesznika, którymi też i my byliśmy. Dla każdego to jest daleko od Bożego domu, my też tak byliśmy, a dzisiaj jesteśmy już bliscy Bogu w Chrystusie Jezusie i On nazywa nas swoimi dziećmi. I kochani, to jest wielka tajemnica woli Bożej. Efezjan 1 rozdział, wiersz 10, potem 4 rozdział, nam mówią, że jest to wielka tajemnica woli Bożej. I z nastaniem pełni czasów Bóg wykonał ją w Chrystusie Jezusie. By w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi. Piękne zdanie, piękny tekst. Pamiętajmy Efezjan 1 rozdział, 10 wiersz. To jest ogromna, wielka, głęboka tajemnica Bożej woli. Bóg chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Ale nie ma innej drogi, jak tylko się pojednać z Bogiem przez Chrystusa, by stać się jednorodnym z Nim przez Jezusa Chrystusa. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, pasterzami, nauczycielami, by świętych przygotować do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. To właśnie jest ten praktyczny wymiar jednorodności w zborze, w Kościele, w ciele Chrystusa. Aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary, do jedności poznania Syna Bożego, do męskiej dojrzałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusa. I nie będziemy już dziećmi, które są miotane, unoszone lada wiatrem nauki przez ludzkie oszustwo, przez podstęp i potem lądują gdzieś na bezdrożach, bezdrożach błędu. Ale mówiąc prawdę w miłości, 15 werset, 4 rozdział Efezjan, mówiąc prawdę w miłości, wzrastają pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. I całe ciało spojone, związane, przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, to ciało, jednorodne ciało rośnie i buduje siebie samo w miłości. To jest piękny tekst, prawda? To jest piękne wyzwanie dla każdego z nas. Mieszkać w Chrystusie, a On w nas, to jest ta właśnie jednorodność. Mieszkać w Nim, On w nas. Mówić prawdę w miłości, okazywać zaufanie do Chrystusa i do braci i sióstr. I to wszystko przeoblekać miłością. Pamiętamy Koryntian, 1 rozdział, 1 list, 13 rozdział. To miłością, która wszystko wybacza, która też i się spodziewa. I a wiemy, ten piękny, piękny hymn. To wszystko razem sprawia, że jesteśmy jednorodni. ale również i różnorodni, każdy jest inny. Jedni apostołami, drudzy prorokami, inni ewangelistami i tak dalej. Każdy ma inną posługę. Jest odmienny w swoim uzdolnieniu, powołaniu. Jednorodny w duchu, w Chrystusie, ale w działaniu, jak palce w naszej ręce, każdy jest inny. Ale osobowością tego ciała nie jest wypadkowa, nie jest suma naszych osobowości. Nie. To nie jest klub, to nie jest partia polityczna. To jest ciało Chrystusa, którego osobowością jest Jezus Chrystus. On w każdym z nas odciska swoje piętno. On odciska w nas swój charakter, swoją pieczęć, to piętno, to myślałem o pieczęci. I on jest osobowością w każdym z nas. I potem, gdy się razem sumujemy, ten zbór pachnie Chrystusem, brzmi Chrystusem i głosi Chrystusa po to, by inni grzesznicy mogli przyjść i stać się jedno z Nim i otrzymać wieczne życie.